Tak, więc moim zadaniem jest przede wszystkim przekonać Państwa, że kuchnia jest równie dobrym laboratorium badawczym jak takie wyspecjalizowane, sterylne laboratoria, które mamy na Wydziale Fizyki i że z takiej fizyki kuchennej możemy się sporo dowiedzieć, a wręcz jest wiele pytań, na które w ogóle nie znamy odpowiedzi. No i kawa jest jednym z takich wdzięcznych obiektów badań. Tym zajmujemy się w moim laboratorium właśnie tutaj na fizyce. Nie tylko dlatego, że bardzo lubimy ten napój, ale powiedziałbym, że on jest fundamentalny dla ludzkości. Kto z Państwa lubi kawę? Kto z Państwa pije kawę codziennie? Każdego dnia na świecie jest wypijane około 2,5 miliarda filiżanek kawy. Powiedziałbym, że gdyby kawa nagle zniknęła, no to ludzkość by się na chwilę zatrzymała. Pewnie jeszcze bardziej niż w pandemii. Więc jest to istotny napój. A teraz, żeby zrozumieć, czym jest kawa, to jest pytanie bardzo osobiste. Kawa dla każdego jest czymś innym. Kawa dla fizyka... to jest taki ośrodek porowaty, o tym jeszcze powiem. To jest zmielona kawa, to jest taki jakby piasek z ziaren różnej wielkości, który ubijamy, a potem parzymy w... znowu, różne są metody parzenia. Możemy parzyć w takim ekspresie ciśnieniowym, ona płynie tak jak w tym górnym prawym rogu. Możemy parzyć w takim French pressie, czyli w takim... po prostu przeciskać przez takie sitko. Możemy pić ją z mlekiem, możemy pić bez mleka, to jest kwestia osobista. Natomiast to, co jest wspólne, to to, żeby kawa powstała, gorąca woda musi jakoś spotkać się z tą zmieloną kawą. No i co się wtedy dzieje? Wtedy, ja skupię się tutaj na espresso i to jest akurat mój ulubiony napój, natomiast tak jak mówię, każdy tutaj ma swój. Istnieje takie przekonanie, co to jest doskonałe espresso. Jest to trochę religijne przekonanie, natomiast... Ludzie zgadzają się co do tego, że jeżeli parzymy kawę, to musimy ją parzyć odpowiednio długo. Jeżeli parzymy ją za krótko, to mamy do czynienia z takim nie do końca wyekstrahowanym espresso, to znaczy ta kawa jest bardziej kwaśna i taka trochę, mówiąc językiem technicznym, lurowata. Jak będziemy parzyć tę kawę zbyt długo, to mamy nadekstrakcję i wtedy ta kawa jest gorzka, takie ma nuty żużlowo-asfaltowe, to idzie w stronę takiego włoskiego espresso trochę bardziej. No i gdzieś jest to, po drodze jest to idealne espresso i tutaj są organizacje branżowe, na przykład Specialty Coffee Association, które mówi, że doskonałe espresso powinno się parzyć między powiedzmy 20 a 30 sekund i wtedy mamy idealny balans pomiędzy tymi nutami słodkimi, gorzkimi. Krótko mówiąc, to jest to. No i my chcemy zrozumieć, co właściwie dzieje się w takiej kawie, kiedy ona jest taka idealna. Jak to się wiąże z fizyką tego procesu? No i to zadanie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba troszeczkę lepiej zrozumieć, jak woda płynie przez taką zmieloną kawę. Mogłoby się wydawać, że woda może płynąć przez zmieloną kawę, tak jak woda płynie przez glebę, albo przez piasek, albo przez każdy inny sypki materiał, tak? Więc bierzemy taką próbkę materiału sypkiego, i wodę pod ciśnieniem pompujemy przez taki ośrodek. No i teraz okazuje się, że przepływem wody przez ośrodek porowaty i przez ośrodek porowaty mam na myśli taki ośrodek, który ma ziarna, który pomiędzy tymi ziarnami jest przestrzeń, przez którą przepływa woda. Możemy myśleć na początek o piasku. I jeśli chodzi o piasek, francuski inżynier Henri Darcy sformułował takie prawo, żeby opisać, jak woda płynie przez takie złoże ubitego piasku. On to zrobił dlatego, że projektował system fontan dla miasta Dijon. No i to było mu potrzebne, żeby zrozumieć, w jaki sposób tę wodę należy pompować, żeby te fontanny działały. No a przy okazji ta woda, przepływając przez takie złoże piasku, ulega filtracji. Ale pytanie, które on sobie postawił, jest takie. Jeżeli pompujemy wodę przez taki ośrodek ziarnisty, przez taki piasek, to jaki opór taki ośrodek stawia przy przepływie, prawda? Bo im więcej jest tego piasku, tym trudniej jest tą wodę przepompować. On to zrobił w taki sposób, że miał taki cylinder wypełniony piaskiem, pompował wodę z góry, więc ta woda przepływała z powodu różnicy ciśnienia hydrostatycznego. No i ta woda przepływała w jakimś tempie, więc przepływ, to co nazywam Q po lewej stronie, to jest to, ile wody płynie w ciągu sekundy, tak? W litrach na sekundę na przykład. No i okazuje się, że to, ile wody płynie, jest proporcjonalne do tego, jakie jest ciśnienie, które przyłożymy. To znaczy, im większe ciśnienie, tym szybciej będzie płynęła woda przez taki ośrodek. No a to, co określa, jak trudno jest płynąć, to jest ten współczynnik K, który nazywa się przepuszczalnością. Czyli przepływ jest proporcjonalny do ciśnienia i tą proporcjonalność reguluje właśnie przepuszczalność. Im większa przepuszczalność, tym łatwiej jest przez taki ośrodek porwaty w wodzie płynąć. No dobrze, to wróćmy na chwilę do laboratorium. Pewnie jesteśmy jedynym laboratorium, może na całym uniwersytecie, gdzie w centralnym miejscu stoi ekspres do kawy. Typowy ekspres do kawy wygląda tak, no ten rysunek techniczny jest jakiś dość złożony, natomiast ja postanowiłem to rozłożyć na czynniki pierwsze, to jest dość proste. Ekspres wygląda tak, że mamy zbiornik z zimną wodą, mamy pompę. Ta pompa pompuje wodę przez boiler. Boiler to jest taka bańka z gorącą wodą. Woda przepływając w rurce przez ten boiler ogrzewa się do określonej temperatury, no i potem gorąca woda trafia do tej wajchy ekspresu, która nazywa się profesjonalnie portafiltrem. I teraz w typowym ekspresie ciśnienie parzenia wynosi 8 do 10 atmosfer, czyli jest 8 do 10 razy wyższe niż ciśnienie atmosferyczne. To jest całkiem spore ciśnienie, dlatego te ekspresy muszą mieć taką solidną konstrukcję. Temperatura wody jest dosyć dobrze kontrolowana, to jest 90 do 96 stopni. No i właśnie mamy taki ośrodek porowaty. Bo kawa jako ten ośrodek sypki nie jest jednorodna. Zrobiliśmy zdjęcia kawy pod mikroskopem zmielone i okazuje się, że tam jest całkiem duży rozrzut wielkości ziaren. To znaczy są takie ziarenka, które są bardzo małe, mają 50 mikronów, czyli 0,05 milimetra. Są takie, które mają nawet 0,5 milimetra. Czyli są tam takie duże kamienie i jest taki mały piaseczek pomiędzy. I teraz to, co się dzieje, no woda oczywiście przepływa z góry w dół, tak, w tym portafiltrze na dole mamy sitko, które zatrzymuje większość tego materiału, ale jednak coś przechodzi, no bo ta kawa robi się czarna. No i rzeczywiście płynie. To jest zdjęcie z naszego Mirka Kaźmierczaka, którego gdzieś tu już widziałem. Cześć. Kawa płynie bardzo, to jest w ogóle bardzo estetyczny proces. O tym, jak ten strumień się rozbija na krople, to może jeszcze powiem, jak zdążę. Natomiast my staraliśmy się zrozumieć, w jaki sposób ona płynie, więc mamy tutaj pomiary takie, że wzięliśmy filiżankę espresso i w miarę jak kawa płynęła, co 5 sekund zmienialiśmy naczynie. To znaczy podzieliliśmy taką kawę na 5-sekundowe fragmenty. Więc te probówki, które tutaj widzicie, to są 5-sekundowe fragmenty. No to widać z tego, że na początku ta kawa płynie bardzo powoli. Tak? Zanim pierwsze krople spadną, trzeba poczekać chwilę. Natomiast jak już się rozpędzi ten przepływ, to zaczyna płynąć coraz więcej. Ale też jak zwrócimy uwagę, jak wygląda zmiana koloru, no to ten kolor robi się coraz jaśniejszy. Co sugeruje, że ta kawa może i płynie szybciej, ale płynie słabsza, cokolwiek to znaczy. No i teraz ilość kawy w kawie można opisać takim parametrem, który ja tutaj nazywałem intensywnością. On ma, no to jest po prostu ile mamy masowo kawy w jednostce objętości. Kawy, no czyli tego, co się rozpuściło z tych ziaren. To się da zmierzyć. Jak to zmierzymy w czasie? No to okazuje się, że w tych różnych naszych filiżankach na początku ta intensywność napoju jest bardzo wysoka, potem ona się zmienia. Trzeba pamiętać, że typowy czas parzenia kawy to jest około 30 sekund, 30-40. No więc jak zobaczymy, jak spojrzymy na to, jak zmienia się ten przepływ w czasie, czyli to, co nazwaliśmy Q, to ile kawy płynie na sekundę, no to ta niebieska krzywa pokazuje, że ten przepływ na początku jest bardzo mały, potem rośnie, czyli na początku płynie bardzo wolno, potem płynie coraz szybciej, no i w końcu się saturuje. Natomiast tych substancji rozpuszczonych, które się rozpuszczają się na samym początku. I tej wypłukanej masy z 20 gramów kawy wypłukuje się mniej więcej 2 gramy. To mamy model teoretyczny, który opisuje tę dynamikę rozpuszczania i to jest publikacja, która ukaże się, mam nadzieję, bardzo szybko. Jeszcze jedna rzecz, nad którą chciałem zwrócić uwagę, to, że jak przez taki ośrodek przepływa ciecz, która go wypłukuje, to może robić takie kanały. I te kanały skupiają przepływ, I wtedy woda znajduje sobie taką szybką ścieżkę przez to złoże. To jest również coś, co badamy, tym razem w tomografii komputerowej. To znaczy włożyliśmy do tomografu komputerowego, takiego medycznego, troszkę mniejszego może, takie ciastko kawowe po parzeniu. Pewnie to jest pierwszy obraz na świecie uzyskany u nas. No i widać tutaj, ta czarna przestrzeń to jest ta przestrzeń pusta, to znaczy ta wypłukana przez wodę. I to jest sytuacja, której nie chcemy, bo to znaczy, że woda znalazła sobie jakiś kanał i nie przesącza się równomiernie, czyli nie rozpuszcza tej kawy tak, jakbyśmy chcieli, tylko robi takie brzydkie rzeczy. I tego chcielibyśmy uniknąć, więc rozkładamy ten proces na czynniki pierwsze po to, żeby zrozumieć, jak to działa. Kawa ma też ciemne strony, na przykład plamy. Rozlałem tutaj trochę, ale nie mam czasu wam opowiedzieć tym razem o tym, dlaczego takie plamy mają ciemniejsze brzegi, więc zostawię was w pewnej niepewności. Natomiast chciałbym przy okazji podziękować tutaj całemu Coffee Labowi, czyli naszemu laboratorium fizyki parzenia kawy, bo tutaj mnóstwo ludzi pracowało nad tym projektem. No i to jest tylko reklama gastrofizyki jako naprawdę potężnego pola badań, gdzie każdy może znaleźć swój ulubiony płyn i zbadać fizykę, która potrafi być fascynująca. Bardzo dziękuję.